Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Witam Cię, mój drogi. Czy też uważasz, że Kristaps Porzingis, czy też uważasz, że jak Jalil Okafor, że Kristaps Porzingis nie bez powodu jest top 5 graczem w tym drafcie?
A po czym myślisz?
Nie, no jak Jalil Okafor powiedział po meczu przeciwko...
Aha, taka kurtuazja, rozumiem, tak? Takie tam... ładnie o sobie, nie ma hejtu.
Albo...
Wszyscy jesteśmy debiutantami.
Tak. Trzymajmy się razem, jesteśmy jedną rodziną. Zaprosz mnie do Rygi.
Coś takiego. No. Podobno mają tam... jakie jest przysmak łotewski? Ciekawe.
Litewski wiem, łotewski nie. Pewnie jakiś kapuśniak, domyślam się, coś takiego w tę stronę. Jakaś gęsta zupa.
Ze wszystkiego.
No, jest tam, będzie tego dużo.
Gwoździa.
Łotwa.
Gwoździa.
Poczekaj, łotwa.
Zobacz.
Potrawy.
Zobacz.
Kraj.
Napisz najlepsze restauracje w Rydze i wejdź na menu i zobacz, co jest, jak podanie w głównie.
Kuchnia łotewska, nie wejdę na pierwsze. Jest jakiś artykuł na... Mam nadzieję, że nie za paywallem. Już patrzę. Kuchnia łotewska jest kosmopolityczna, podobnie jak Łotwa.
Tam 40% Rosjan.
Skromnie i skrzętnie. Już coś znajdę. No, to nie ma tak wypisanych chyba rzeczy.
Rydki.
Jest sporo... No, najstarsze przepisy to niemal wyłącznie skromne dania rybne, bo warzywa, podobnie jak mięso zwierząt hodowlanych, były trudno dostępne. Ich niedostatek starano się równoważyć produktami lasów i łąk, mięsem upolowanej zwierzyny, ale też grzybami, miodem z leśnych babci,
szczawiem... Grzyby i miód, no. Tak grzyby miody i grzybów, jak tak. Te łoski, to nie ma nic.
Ile da nam las? Dokładnie. Jesteśmy dziećmi lasu, my Łotysze. I Andris jeden.
Udzielnia pracy las.
Dobrze, może przejdźmy do czegoś, co właśnie czytałem najpierw na szóstym graczu w Nudelku. Na Nudelku. A potem też sobie przeczytałem u źródła. Zacytuję, tak?
Tak.
Kilku amerykańskich widzów, tak jak i to Amerykanie mają w zwyczaju. A, inaczej. Zacytuję od początku. Przed czwartym meczem finałów NBA kamera uchwyciła LeBrona Jamesa w sytuacji, kiedy poprawiał sobie bieliznę. Czy w ułamkach sekund zauważyliście na ekranie pewnego niespodziewanego gościa? Pamiętasz, jaki to był niespodziewany gość?
Pamiętam. Pan Waszek.
Pan Waszek. Otóż kilku amerykańskich widzów, tak jak i to Amerykanie mają w zwyczaju, od razu zwróciło się ze skargami do Federalnej Komisji Łączności, czyli agencji regulującej zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Coś jak nasza Krajowa Rada No i są cytaty, tak? W sensie pisali ludzie. Więc ja pozwolę sobie może... ja pozwolę sobie może zacytować już tłumaczenia. Ty może, jeśli masz ochotę, udawać rozwrzeszczaną panią Danutę lub kogokolwiek, to możesz przetłumaczyć. A jak nie, to nie.
Pana Mariana.
Pierwszy cytat jest tutaj. Jestem zszokowany i przerażony.
I am shocked and terrified.
Powiedziała pani, jak się nazywa ta posłanka Wróbel, tak? Pewnie, to posłanka Wróbel.
Powiedziała posłanka Wróbel, oglądając o czwartej w nocy, czwarty mecz finału.
Live. I oglądała jeszcze timeouty.
Live.
Ponieważ
tak jest.
Posłanka Danuta Wróbel patrzy się na mowę ciała graczy. Dobrze, dalej. od początku. Jestem zszokowana i przerażona.
Tak.
Oglądałam finały NBA z moimi małymi dziećmi na kanale ABC.
I przed... I was watching the finals on NBC channel with my kids.
I przed rozpoczęciem meczu numer 4 w czwartek 11 czerwca 2015. Nieważne.
No dobrze, no.
Jakaś data.
Dobrze.
Czwartek 11 czerwca 2015 ABC pokazało moim dzieciom penisa LeBrona Jamesa.
Aha.
To jest...
The penis arrived. Enter penis.
Enter penis.
Enter penis.
Tak. To jest niedopuszczalne. Nie chcę, aby moje dzieci oglądały transmisję telewizyjną z męskimi genitaliami. Nie mam nic przeciwko damskim cudkom.
Show me your genitals.
Nie mam nic przeciwko damskim cudkom, wargom sromowym i pochwie itd. w telewizji. Ale nigdy więcej penisów, proszę. Proszę.
Mamy się lesbijką?
Nigdy więcej... No, ale...
No more dicks.
No more penises. Penises no more. Jest jeszcze...
Faith no more.
No to jest jeszcze takie...
No more.
Bo, ale mi się...
Panie, przepraszam, ale powiedz mi, dlaczego zgrzewamy starego Waszka?
No bo to z tego jest jakiś temat, bo jest 15 lipca i mamy sezon ogórkowy. Ale chciałem ci przeczytać, jeszcze jedną, jeszcze jeden cytat nieprzetłumaczony przez Nudelek. Tylko ja go tak spróbuję przetłumaczyć. LeBron James pokazał swojego wadka w National Television i kompletnie zrujnował moją randkę na Tinderze.
A to jest Tinder?
To jest takie urządzenie, żeby ludzie się spotykali i uprawiali razem seks. I poczekaj.
Jak? Tinder?
Tak.
No. Dlaczego jest Tinder LeBrona Jamesa?
No właśnie mówię.
Zepsuła randkę.
No gość dalej tłumaczy, że to sprawiło, że się tam spóźniliśmy na coś, bo musiałem kilkukrotnie przewijać to, żeby zobaczyć, czy faktycznie LeBron James pokazał penisa, przez co spóźniliśmy się na nasz autobus. I zaraz dalej, ostatni, co mi się podoba. He clearly did it on purpose, and he's not as good as Michael Jordan. Dobre. Muszę się szczerze po prostu roześmiać. To było świetne. And he's not as good as Michael Jordan.
Hey, by the way, he's not as good as Michael Jordan.
Chciałem tylko napisać...
Naprawdę śmieszne.
Chciałem tylko znaleźć kolejny outlet do tego, żeby móc napisać, że LeBron James nie jest tak dobry jak Michael Jordan. Ale 6 razy musiałem zobaczyć penisa jego. Widocznie umówił się
ale
z jakąś...
Widocznie ma zdjęcie penisa Michaela. I wie, że nie jest tak dobry.
Nie jest tak dobry.
Ale może o to chodziło.
Albo randka już wtedy była nieudana, skoro musiał 6 razy przewijać penisa LeBrona. No nic. Mój drogi, pytanie.
A ty, słuchaj, bo tak się zastanawiam, dzisiaj zacząć, tak zastanawiam się, czy nie powinniśmy już tak gremialnie na przykład odśpiewać Bogu Rodzicy. Co ty na to?
Z posłanką Wróbel? Z penisem LeBrona
Jamesa? Nie, bez. Z urnikiem von Jungingenem.
Nein! Nie, dlaczego?
Danke!
Nie, dlaczego?
Urnik, tobie już danke. Danuśkę.
Ale dlaczego? Powiedz.
A bo dzisiejsza jest 5. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Nie, ty nie śledzisz tego typu dat. Nie jesteś prawdziwym Polakiem. Dzisiaj na polach Grunwaldu znowu zostanie stoczona bitwa na alkohol. Także myślałem, że tak wiesz, tak coś tak patriotycznie tak wejdziemy.
Powiedz mi, bo ja się zawsze zastanawiam, czy tam jest jakieś drugie dno w tym, co mówisz, czy jest trzecie dno, czy może jesteśmy gdzie indziej zupełnie. Powiedz mi, o co chodzi?
Jak o co chodzi?
O co chodzi? O czym mówisz dokładnie do mnie? Bo ja nie wiem, ja cię
zawsze... O 605 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
O której rocznicy? 605 rocznicy? Czemu obchodzimy 605 rocznicę bitwy pod Grunwaldem?
Nie wiem, no, a dlaczego nie?
To nie obchodzi się takich tylko okrągłych?
Ale obchodzi się kasą.
Nawet 600 pieców.
A we Francji obchodzili, która bym dobrze policzył. 1789, to musisz dobrze dodać, no, rocznicę zburzenia Bastylii.
Dobrze.
No i była wielka defilada i samoloty, czołgi, Polan.
Francuzi raczej to... dobrze. To byłby taki typowy żart z Francji, który zaraz by poszedł już. Nie mam ochoty na typowe żarty z Francji. I opowiedz mi o tym, dlaczego alkohol? Dlaczego alkohol? Bo rozumiem, że jest to
reinscenizacja,
w sensie, że ludzie sobie...
Reinscenizacja, ludzie tam się alkoholizują.
I potem na siebie.
Ciupadą w nos, wiesz, jakieś karetki pogotowia, martwi ludzie.
Poznałem kiedyś dziewczynę,
tak?
Która miała taki...
Która była Jagienką.
Która miała taki fetysz, a to znaczy nie fetysz nawet, to nie był fetysz, to był, można powiedzieć, że to był antyfetysz. Antyfetysz. Miała bardzo, bardzo strasznie nie lubiła tego. Bardzo strasznie nie lubiła, jak mężczyźni się przebierali za rycerzy i szli właśnie upajać się alkoholem i odgrywać jakieś bitwy pod Grunwaldem. Nie znosiła tego. Jak widziała ludzi, którzy byli przebrani gdzieś na rynkach...
To, tak, bo na ulicach mnóstwo ludzi, to chodzi przebranych za Maćka z Bogdańca.
Gdzieś jak była w Krakowie, czy jak wiesz, jak masz w centrum Warszawy, na przykład masz takich ludzi przebranych za jakiś...
No są tacy, tak, stoisz taką...
Zapraszają się do restauracji. Tak, nie? Zapraszają się do jakiejś restauracji, nie wiem, Zagłoba, jakkolwiek...
Polskie jadło.
Tak, polskie jadło, tak? To ona nie znosiła tych ludzi. I potrafiła podejść do nich i powiedzieć, żeby się umyli na przykład.
Umyli się.
Bardzo mi się podobało, strasznie. To mi się strasznie podobało, że ona tak mówiła i byłem wtedy speszony nawet. Co mi się zdarzało? Więc poważny antyfetysz. Tak zwany. Tutaj. No ale dobrze, no i co? Rozumiem, że ludzie będą pić, nie miód,
pić i defekować pewnie.
A czy to jest tak, że jak oni piją i potem idą się pić, to na przykład robią sobie przerwy na to, żeby zrobić siusiu? Czy toj-toje biorą udział w bitwie pod Grunwaldem?
Na pewno. Niemieckie toj-toje wygrały bitwę pod Grunwaldem.
Ciekawe, jak tam wyglądała kanalizacja wtedy, w tamtych czasach, na bitwie pod Grunwaldem. Czy była, czy istniała?
Nie było. Wszystko leżało na ulicy. No.
Czy były timeouty na siusiu, przerwy, tak jak my w drafcie mieliśmy robić.
Dobrze, NBA.
Dobrze. NBA, mój drogi, pytanie do ciebie psychologiczne, tak? Bo ja napisałem coś takiego, pisząc o Deronie Williamsie. Jak by zrobić takie wprowadzenie? Deron Williams był kiedyś gwiazdą NBA, potem przyszły kontuzje kostek, które go spowolniły. W międzyczasie był już graczem Brooklyn Nets, zarabiał ogromne pieniądze. Brooklyn Nets okazało się niewypałem. Ludzie liczyli na niego, liczyli na to, że porwie, tak? Że porwie tę drużynę. To już było tak dawno, że już nie pamiętamy, ale pamiętasz, że on miał taki mecz na 57 punktów przeciwko Charlotte kiedyś. To było jakieś 3 lata temu. Trafił chyba 8 trójek, więc to dlatego było tak dużo, czy 9 trójek?
Nie, 9
8 czy 9 trójek, 8 chyba. No i potem pojawiły się takie, wiesz, były historie rok temu, 2 lata temu w playoffach.
No były takie przebłyski.
Tak, ale głównie chodzi mi o te historie, że wiesz, że gdzieś tam były końcówki meczów, to było rok temu w serii z Toronto, że były gdzieś końcówki meczów i on znikał, w sensie nie było go, nie brał odpowiedzialności za team. Potem Paul Pierce mówił chyba jakieś dwa miesiące temu o tym, że jak on był na Brooklynie, to Deron Williams był już taki właśnie, że on go musiał w dupę kopać, żeby wiesz, coś zrobił, żeby coś zrobił więcej, no ale on taki był i potem ta szatnia, teraz pojawiły się takie doniesienia, że ta szatnia też za Deronem Williamsem za bardzo nie była, że tam się niby gdzieś tam raz starł z Lionelem Hollinsem. I teraz Deron Williams podpisał kontrakt z Dallas Mavericks 2-letni. Moje pytanie jest takie, czy Deron Williams powinien z miejsca być starterem Dallas Mavericks, czy też powinien walczyć o miejsce w zespole, w rotacji?
Jak... Tak, walczyć z Feltonem, Bareą...
I Deviną Harrisem.
Nie musi być starterem jakby z miejsca, znaczy nie ma innej opcji.
Dlaczego? Ja uważam inaczej.
Jaką gwiazdę, no co by nie powiedzieć, jest gwiazdą, w jego własnej głowie jest gwiazdą. Nie może się jeść na ławce.
13 punktów, 7 asyst, 39% z gry. Takie liczby mógłby... To są liczby, które... To są takie liczby, które każdy gracz mógłby zaliczać w NBA prawie. W sensie każdy rozgrywający. Wstaw, nie wiem, Donalda, Solona na sezon do pierwszej piątki jakiegokolwiek zespołu, on będzie zaliczał 13, 7 i 39% z gry.
Ale
czy gdybyś był Rickiem Carlisle, czy byś to zrobił, bo zacząłem się...
Nie, przypominam ci, że on jako startera stawał rażona rondo, to jest to słaby jest przykład.
Wiesz co, to trochę tak z musu było.
Z musu, tutaj też jest z musu.
A potem wprowadzał Devina Harrisa szybko w meczach, tam w czwartej, piątej minucie. No, wiesz, chodzi mi o to, czy to dobrze dla Denona Williamsa by było, gdyby on został z miejsca umieszczony jako starter. Czy też nie lepiej by było...
Tak, że miałby coś tak udowodnić, tak?
No bo żeby nie było tak, że właśnie widzisz, że to, wiesz, że tak jak powiedziałeś, że to All-Star, tam, gwiazda, w jego głowie...
Że on się tak musi wspiąć teraz, tak? Pokazać.
Żeby szatnia nie patrzyła na niego z podbyka.
Tak, podejdzie i powie, u mnie zaczynasz od zera.
Mhm. Czy tak nie byłoby lepiej?
Wymazałem NBA references do tej pory, nic mi nie obchodzi, ile zarobiłeś, ile w ilu meczach All-Star grałeś, ile zdobyłeś, ile masz zwycięstw w strefach, nic. Dla mnie jesteś zero, zero. Od pierwszego dnia musisz udowodnić swoją pozycję. No trzeba mieć gaz, żeby coś takiego zrobić.
Rick Carlisle to taki no-nonsense coach trochę, no-nonsense. W sensie, że on raczej może właśnie, nie chcę... zastanawiać, jak
ale
może
czy go,
powiedzieć.
Czy go nie straci, czy on się nie obrazi, czy on, że nie wiem, co jest w głowie na Williamsa.
I to, że tak...
Być może to by zadziałało na, nie wiem, no.
Jakiś taki element...
Jakaś ambicja by się pojawiła, jakieś... nagle się obudziły, mózgi spadły mi z oczu, Rick Carlisle zmienił moje życie, przestałem oglądać Kaszpirowskiego, no coś takiego, wiesz. Rick Carlisle jest moim bogiem, pójdę się za niego pociąć, będę dla niego zabijał, no super historia by była.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest...
Ale nie wiem, czy to już nie jest, wiesz, czy to zdrowie już nie... Czy już się po prostu nie da.
Też tak właśnie myślę, że to się chyba może nie dać już.
A to jest co, 32, 31 lat?
31 lat? No, nie wiem, czy wiek nawet jest tak istotny, tylko to jak on jest rozjechany, ten człowiek. Miał jeden świetny mecz w playoffach. Jeden. Ale to jest taki właśnie, widzisz, to jest co? To jest taki przebłysk, który się mu przydarzy raz na, wiesz, dwa tygodnie. Na miesiąc. Niemalże.
Raz do roku te kilka trzodki wystrzeli.
Tak. Miał wiele takich meczów, na przykład na 8 punktów i 3 asysty, na co już nikt uwagi nie zwracał nawet w zeszłym sezonie. Były mnóstwo takich meczów Denona Williamsa, których nic nie znaczył. No nic, tak to się skończyło. Czy ty kiedykolwiek myślałeś, że Denon Williams jest najlepszym rozgrywającym w NBA?
Dałem się kiedyś chyba tak zaczarować.
Dobrze, cieszę się. Ja też.
Ale ja się kiedyś dałem zaczarować...
Nie, że dałeś się! Ja zrozumiałem, że bałeś. Pomyślałem, że
nie,
bałeś
dałem się.
Tak...
Dałem się do tego. Aha. Ale ja się kiedyś dałem zaczarować, że Devin Harris był w top 10.
Miał kiedyś sezon Devin Harris. To był ten sezon, który z połowy trafił. Ten rzut.
Tak.
Tak. Było starym Devin Harris kiedyś. I potem też chyba kontuzja kostki go jakoś zwiodła w drugą stronę.
Mama ma coś lepego za ołka.
No nie ma jakichś zbyt dużo informacji teraz przez ostatnie dwa dni. Jest informacja o tym, że Ty Lawson...
No właśnie, co człowiek robi? Ja tak próbuję chytrze wyjść z tego Denver. Obłąskał się miody, trójniaka jakiegoś strzelił, wsiadł za kółeczko i zadzwonił sam na policję, tak? Żeby go złapali.
To tak było?
No.
To są jakieś szczegóły tego, że to tak wyglądało? Czy...
Nie no. To faszyzm, znaczy Maciek, no on chce wyjść z Denver, no i wpadł na pomysł razem ze swoim agentem, czy najlepiej jest, najprościej jest zrobić jakiś taki mały skandal polegającym na tym, że się dadzą ten, zmuszą w ten sposób klub do tego, żeby coś z nim zrobili, no wobec tej pewnej inercji, która jest w Denver. No i wiesz, ten ruszający się Moudier, to zastanawianie się, czy przypadkiem Moudier nie jest starterem, hej Ty Lawson, siadaj synu, patrz jak to się robi, tu są Chiny, no i taki pomysł, no.
Czyli świadomie...
Dwie lufy, telefon do sierżanta.
Świadoma intoksynacja telefon. Tu jestem.
A potem jakieś tam prace społeczne, 30 godzin w jakimś przedszkolu z dziećmi, będzie czytał bajki pana Kleksa, wiesz, coś takiego. A że tak powiem, uratuje być może karierę.
To by było nieprawdopodobne, ale czy ty naprawdę mówisz, że są takie doniesienia, że on zadzwonił, czy tylko sobie żartujesz, bo... Znowu się daje nabrać. Okej, ale szkoda, to by było dobre. To znaczy dobre, to nie byłoby dobre.
Znaczy, ja bym się nie dziwił, gdyby tak naprawdę było, wiesz?
Mhm. Że to jest taki plan.
Chyba, że on ma już, taką depresję, wiesz, że on rzeczywiście już nie kontroluje tego, co robi, wali w gaz i potem wali w pedał, no.
On nie wygląda, jakby miał depresję, po prostu chyba lubi zapalić trawę i napić się alkoholu.
To jest problem, może dlatego, wiesz, no, chciałby być w Colorado.
Może chciałby, widzisz, zostać.
Tam przynajmniej można się trochę
zielarstwem
pobawić. No.
To my ostatnio rozmawialiśmy, chyba Maciek Stoszewski przypominał historię, jak to Joachim Noah? Nie pamiętam, nie, Ben Wallace kiedyś był zintoksynowany i jechał.
Tak.
Jechał i był gdzieś na granicy stanu, nie pamiętam, czy to było Ohio i Michigan. Gdzieś wyjechał do jakiegoś innego stanu. Tam są takie różnice w Stanach, że tutaj w tym stanie możesz tyle wypić, a tutaj możesz tyle wypić, a tam w ogóle nie możesz wypić. I gdzieś tak mi się zakręciło, gdzieś tam wyjechała droga minimalnie za stan i tam od razu stali, wiesz, i prosimy. Zjechał od razu. Taka historia. Nie wiem, jak to wygląda w Los Angeles.
To jest pytanie, co zrobi Denver z tym, czy po prostu go zwolnią.
Są doniesienia, że się zastanawiają nad zwolnieniem go. To są moje ulubione doniesienia.
To szkoda, bo przecież można nawet po niskiej cenie coś, nawet w takim fire sale, można by coś wyciągnąć gdzieś. No, ktoś się na pewno połaszczy.
I Ty Lawson jest kolejnym graczem, kolejnym się rozgrywającym, któremu kontuzja kostki psuje karierę. No. Nie tylko to, ale kontuzja kostki. Taką boiskową. Proszę. Ach, mój drogi, czy śledzisz, pytanie do ciebie. Czy budowa hal NBA powinna być finansowana z pieniędzy publicznych? Czy też powinna być finansowana powinna być finansowana tylko przez tych ludzi, którzy są właścicielami zespołu? Bo oni potem będą zarabiać w tej hali.
Przypomina to pytanie, czy polskie kluby powinny być sponsorowane z publicznych pieniędzy.
Dobrze.
Zagłębie Lublin. Co tam jeszcze jest? Zagłębie chyba się tak, ten KGHM się trochę wycofał. Czy tak powinno być? No. Nie wiem, rozumiem, że mówisz o tym, co się dzieje, że pieniądze publiczne zostaną użyte. Znaczy ja nie mam z tym jakiegoś problemu, no to przecież to jest dobro wspólne, dobro stanu, dobro obywateli.
Ale
co z tym dzieje?
Na pewno?
No, ale co z tym dzieje?
No potem wiesz, to klub ma hale i to klub czerpie z tego korzyści.
No dobrze, no ale rozumiem, że tam jest jakaś, ktoś za coś płaci, no, no ale to bez tego nie byłoby nic, no.
Ale przypuśćmy, że...
Zbudowanie hali w Milwaukee to nie jest... Nie ma takich pieniędzy, no.
Ale przypuśćmy, że jesteś panią Smith, która nie śledzi NBA i ma zupełnie gdzieś w Milwaukee Bucks. Dlaczego ona ma za to płacić?
15 lipca, naprawdę. No i to rozmawiam teraz o czym? O finansowaniu ze środków publicznych jako generalnym koncercie?
Tak.
roli państwa i kościoła.
To nie, bo ty mówisz o KGHM, a w Stanach jest tak, że tam się nakłada. W Stanach jest tak, że tam się nakłada jakieś nowe podatki. I ludzie muszą, rozumiem, dokładać się.
No ja rozumiem, no jest finansowanie, jest takie bezpośrednie. No jak ktoś sobie jest decyzja o tym, że tam ma coś zbudować, no to ktoś tych pieniędzy pan burmistrz i gawernor nie ma tam w sekretarzyku wyciągać, tylko musi je zebrać. No. Mm-hmm. No i została podjęta decyzja, jak rozumiem. Senat, zdaje się, tak? Podjął taką decyzję. A i rozumiem tylko, że tam cztery jelenie, dwa borsuki i ktoś z rodziny Nowaków wyszedł i powiedział, że on nic się nie zgadza, tak?
Tak, ale no, są nowe informacje, że to jednak zostanie przepchnięte, jednak się udało. Są jakieś najświeższe informacje przy 4-5 godzin, jakaś senator Lena Taylor mówi, że deal is done, że uda się. Bo tam chodzi o to, że jest 500 milionów dolarów, trzeba włożyć w to, czy nie? 500 milionów dolarów, dobrze mówię, tak, i 250 milionów dolarów daje Herb Kohl, były właściciel i aktualni właściciele. 150 dają ci aktualni właściciele, a 100 daje Herb Kohl. I te pozostałe 250 trzeba jakoś zebrać z funduszy publicznych. I tam był taki kłopot, że to miało nie przyjść, no ale przechodzi. Jest to kolejna taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, że tak powstają właśnie obiekty. Ja że tak właśnie tak na chłopski rozum zastanawiam się, że skoro to właściciele mają czerpać, to ja nie chcę powiedzieć, że 100%, 100% zysków idzie do właścicieli.
To będzie, mogę tam zorganizować jakiś tam festyn chwalenia ognisk, albo wielkiego grilla organizują, albo nie wiem, koncert muzyki paradnej, no.
To tak.
To nie jest, tak?
No tak,
ale... Mam zdaniem, że tak działa się w sobie. Partycypacja.
No dobrze, ale pieniądze z koncertu idą do właściciela hali, tak? Ogólnie, nie tylko, tak?
Niekoniecznie.
Oczywiście, wiesz, do promotora imprezy, do gwiazdy grającej.
No tak, zależy na stadionie narodowym dzisiaj, tak? Stadion narodowy do kogo należy? To jest pieniądze były wybudowane. Za publiczne, tak? Jest operator tego stadionu, ale on, że tak powiem, czerpie korzyści, które potem wpływają z powrotem do budżetu, a w części pieniądze otrzymują ci, którzy to organizują. Nie? Znaczy, nie rozumiem tego oburzenia. No, ty uważasz, że po prostu, że wybudują, to nie wszystko ma właściwie, tak naprawdę nie jest.
Jeszcze raz?
To nie jest na pewno tak, że sam buduje i właściciel ma wszelkie korzyści.
No ale ze sprzedaż biletów na mecze to idzie do właściciela, no, nie do miasta.
No dobrze, ale rozumiemy, że niezależnie od tego hala będzie wykorzystywana przez miasto. Ale skąd jest jakaś w ogóle jakiś deal?
Tylko czy potrzebuje nowej hali, Milwaukee do wykorzystywania przez miasto? Czy ta hala, która jest teraz, nie nadaje się na koncerty, nie wiem, Britney Spears, tak?
Ale
to nas
co do cholery obchodzi?
Nie, tak się
zastanawiam. Ale o czym my damy?
Tak rzuciłem tylko.
Czy hala w Milwaukee odpowiada potrzebom i mieszkańców?
Nie, no nie, ale to nie, no bo słuchaj, no hala nie pasuje NBA, ma zostać zrestrukturyzowana, ma zostać wybudowana nowa hala, bo nie pasuje NBA, NBA chce mieć lepszą halę w Milwaukee, tak? Nie, że Britney Spears...
Jakie są top 3 hal, które nie pasują do NBA?
Hala w Golden State Warriors, Oracle Arena, zresztą będzie zmieniona, bo Golden State będzie grało w San Francisco, hala w Sacramento jest do wybudowania nowa, chyba hala w Milwaukee, takie trzy pierwsze, które mi przychodzą do głowy, gdzie są, gdzie...
A w Detroit nie jest tak... Obskurnie?
No w Detroit to chodzi o to, żeby ją przenieść, że oni chcą ją przenieść do miasta. Chcą ją mieć w mieście, żeby te 800 tysięcy osób tam przychodziło. A tu mówię o takich halach, o których się mówi, że są zbyt stare, że mają zostać zmienione, wybudowane nowe. A nie wiem, jak jest z pałacem dokładnie. W sumie. No dobrze, jest 15 lipca, to fakt, jest 15 lipca.
Porozmawiamy trochę o Summer League. Twoje pierwsze uwagi, rozczarowania, emocje.
Wiesz co, ja będę dzisiaj...
Morris Indoor.
Wiesz co, ja będę pisał dzisiaj, znaczy już piszę, jestem w trakcie pisania o Emanuelu Mudzieju, o tym, co co widzę na razie.
No i to twoje opinie, refleksje pierwsze takie.
Opowiedz mi o swoich, bo ja nie chcę tutaj dwa razy mówić tego, co...
Ja powiedziałem, co ja myślę.
Ja myślę, że nadal najlepszym graczem, jakiego widziałem w lidze letniej, ale mówię, ja wiesz, jestem trochę spóźniony, jeśli chodzi o ligę w Las Vegas. Nadal najlepszym graczem, jakiego widziałem podczas rozgrywek ligi letniej, jest Stanley Johnson. To jest dla mnie zaskakujące trochę. Zaskakujące, bo myślałem, że... Znaczy, zaskakujące i nie zaskakujące, bo jak się typuje swoich najlepszych graczy, zresztą o tym wczoraj myślałem, się typuje swoich najlepszych graczy, w sensie ten gość będzie najlepszy w tym graczy, tak? To on nie zawsze musi być od razu najlepszy, wiesz? Od razu
musisz
podlegać 3-4 lata.
Na ogół o tym mówimy, znaczy jak rozmawiamy o klasie draftu,
dwa lata, przepraszam.
Kto będzie najlepszy w pierwszym sezonie, kto będzie najlepszy za 3 lata, kto będzie najlepszy na koniec kariery i kto będzie Hall of Fame, no.
Mhm.
Znaczy, rozpatrujemy na ogół te kariery w różnych horyzontach i dla różnych zawodników mamy różne scenariusze, tak?
Ja mam jeden scenariusz, z którego zawsze wychodzę. I to jest taki scenariusz podparty jakimś, powiedzmy, artykułem, który przeczytałem jakieś 4-5 lat wstecz temu, tak? A jeśli mam podać taki jeden przykład, to jest to LeBron James i pierwszy sezon Jamesa w Cleveland i drugi sezon w Cleveland. Chodzi mi o to, jaki skok następuje między pierwszym a drugim sezonem. I dalej między drugim a trzecim. Jeśli gracz z każdym sezonem robi duże postępy, tak? O to mi chodzi. Jeśli gracz się gdzieś zatrzymuje już od razu po pierwszym sezonie, drugi sezon ma bardzo podobny, no to już się zaczynam obawiać o to, czy nastąpi jeszcze u niego jakiś skok do góry. Bo jak idzie, wiesz, przychodzi do NBA, jest pierwszy sezon, powiedzmy jest dobry, okej, okay, tak jak sezon na Andrew Wigginsa. To jest ciekawe, jak będzie wyglądał drugi sezon Andrew Wigginsa, że on będzie dużo lepszy. Bo zaraz się może okazać, że Andrew Wiggins jest, wiesz, będzie superstar na przykład. I wielu ludzi będzie się pukać w pierś.
Naprawdę życzylibyśmy sobie tego przecież. Dlaczego? Nie kibicujesz?
Ja kibicuję wszystkim.
Ja kibicuję wszystkim.
Poza Kirkiem Heinrichem, ale nawet już...
Kirkiem Heinrichem, no tak. Nawet już też to teraz tak, w wakacje to...
Tak.
Light.
wiesz co, z tego co widziałem na przykład... Nie wiem, czy Willie Colistein może grać razem z DeMarcusem Cousinsem. W sensie, jakoś tego nie widzę. Jak patrzyłem na Willego Koleja Steina, oglądałem półtora meczu Willego Koleja Steina, tak sobie pomyślałem, pozwólcie Williemu Kolejowi Steinowi, Kolejowi, może Kolej, pan Kolej, panu Kolejowi, panu PKP, pozwólcie, o, takie PKP, jakbyśmy mieli takie PKP jak Koli Stein jest, to
kolejna Koleja.
Tak tanie, tak szybkie. Tak eksplozywne PKP jak Colin Stein, ale pozwólcie Willi Kolejowi Steinowi rzucać za 3, tak sobie pomyślałem.
Kolejna Williego.
Pozwólmy mu rzucać za 3, nauczmy go rzucać za 3, uczmy go rzucać za 3. Jaki to byłby fajny gracz, jakby ktoś mi tak...
Colin Stein ci się nie podoba, Maciek? Śmiejesz się z kolego Steina?
Nie, ja po prostu chciałbym, żeby on rzucał za 3. Ja nawet nie wiem, czy on umie rzucać za 3. Pamiętasz, widziałem raz jeden jumpshot na highlightie. I taki ładny był ten jumpshot. I tak sobie pomyślałem, kurczę, dobrze, dajcie, niech rzuca, bo tyle ludzi rzucało za 3 tych meczach, które oglądałem, jakichś wysokich ludzi, wszyscy biegają, Nikola Jokic rzuca za 3, trafia, Geoffrey Laverne rzuca za 3, trafia, biega, oglądałem ten sam mecz, który ty widziałeś, Sacramento Denver. I tak sobie myślę, dobrze, jest Willie Colley Stein, dajcie mu też rzucić za 3, niech on też rzuca, bo tak sobie pomyślałem, jak on ma grać z DeMarcusem Cousinsem, w sensie będzie straszny tłok tam. Pod koszem, gdzieś tutaj, w tej okolicy. Fajnie by było, gdyby był taki obrońca, on jest super atletą. To jak on biega, to jest wow. W ogóle jak on biega, on nie biega jakby był centrem, który szybko biega, on biega jakby był small forwardem, który szybko biega. On jest jak Matt Barnes, on mi się kojarzy z Mattem Barnesem jakoś tak dosyć. Jak mówię, pozwólcie mu rzucać za 3, więc to jest, widzisz, taka druga opinia, którą mam. Summer League. Jalil Okafor jest bardzo dobry. To nie jest.
Tak, oczywiście jak tam znaczy po rzędu zgodzi się uśmieszy w tej pierwszej akcji, znaczy wyciągnął go i zrobił mu takiego machnął mi takiego jumpshota.
No to powiedz o Porzingisie, jak myślisz? Bo próbowałem się zanęcić na samym początku.
Okafor w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Ale potem było takie to, że Okafor zagrał z nim w Post. Właściwie przed tym, jak zagrał z nim w Post, zapytał, którymi drzwiami hali chce wyjść. Tymi z lewej, czy tymi z prawej. Porzingis nie zrozumiał, o co chodzi, w związku z tym tamten wyprowadził go oboma drzwiami. Znaczy uderzył go raz, uderzył go dwa i Porzingis mniej więcej zatrzymał się na tej takiej podpórce od kosza.
To świetnie brzmi. Ja jeszcze nie widziałem tego, ale to świetnie brzmi, bo ten gość naprawdę jest strasznie dużo. To jest, ja nie, jestem rozmarzony, jak po prostu patrzę na niego w posta. Te fejki jakieś tutaj. Widziałem z kolei jak
on pokazał, czy taki jest taki zawodnik, jak chciał powiedzieć, że jest moim ulubionym graczem NBA, czyli Alex Kirk potwierdził, że nie nadaje się do NBA.
No jak to? Przecież on miał być rim protekcją Cleveland Cavaliers rok temu o tej porze.
został ośmieszony. Został ośmieszony przez Okafora. Znaczy to jego takie, wiesz, bankshoty jedną ręką z dwóch metrów, to jest po piwocie, to jest no, masakra.
On ma wielkie dłonie, nie? Jak on trzyma piłkę.
To jest łaska ma.
No.
Był wyjazd z jego tatuśkiem i tatuszek mówił, że tam się wszyscy, cała rodzina razem tam z kuzynami i z pociotkami. Ja nie wiem, czy my też na tej chwili musimy do Filadelfii przeprowadzić. Bo łapią wszystkich, którzy mogą coś mieć wspólnego z Okaforem.
No przecież tam cały ród Okaforów już omawialiśmy kiedyś.
Tak, przeemigrował do Filadelfii.
Pół kraju.
No fajny chłopak, ale nie wiem, defensywnie tak...
Ja nie widziałem złych rzeczy Okafora, póki co nie jest defensywnie źle.
Ale to jest dobrze, ale tak, żebyś tak powiedział, wow.
Nie, ale to chyba przecież się nikt nie spodziewał, już po tym, co widzieliśmy, jak on gra w koszykówkę, że on będzie jakimś takim obrońcą destrukcyjnym, czyli takim, który coś zmienia, który gdzieś tu szybko podwoi, zablokuje kogoś, gdzieś z pomocy coś zrobi. I się broni w swojej okolicy. A to jest takie zabawne, niezabawne. Któryś chyba sam Okafor powiedział o tym, że któryś z młodych graczy powiedział o tym, albo Wiggins, chyba Wiggins nie, ja nie wiem, czy on jeszcze potrafi dobrze coś powiedzieć, ale Okafor chyba to powiedział, że tak, Okafor to powiedział, że jeśli jesteś długo na szczycie, jesteś tym pierwszym graczem, to nagle jesteś prześwietlany tak mocno, dużo bardziej mocno niż ci gracze, którzy są pod tobą. I przez to stajesz się trochę overrated. Bo masz 20 lat, jesteś tym pierwszym, tak jak że LeBron nie ma jumpshotu 10 lat temu. Wiesz, ale tego nie ma. I potem się hajpuje trochę tych graczy z dołu, a ty już masz przyłożoną taką tutaj opinię, że no tak, ale nie umie bronić.
Znaczy jakby z defaultu masz od razu bad. I musisz udowodnić, że nie jesteś bastem. DeAndre Russell jest bastem już.
Już z bastem, tak? Russell.
No, już jest bastem.
Musi być silniejszy. Trochę.
Dlatego ja wszędzie jest tak, dobrą pozycję ma właśnie NBA, tak? Który jest tam gdzieś siódemką, skoczył się tak trochę niespodziewanie. Wspominam ci, że jeszcze 3-4 miesiące temu miał iść z jedynką.
Co, miał iść z jedynką? Jakiś czas temu chyba, to było jeszcze, wiesz co, to było chyba tak przed rozpoczęciem tego sezonu.
Tak,
NCAA tak, było tak trochę Okafor, Moody, jeśli dobrze pamiętam. Moody, Okafor, Moody. Jeśli dobrze pamiętam, to tak jakoś te moki się zaczynały, że nie było jeszcze Townsa wysoko, że nie było jeszcze Russella wysoko i tak faktycznie to były takie dwa duże nazwiska, Moody i Okafor. I mówi się Moody, to też mi się bardzo podoba jego nazwisko, Moody.
No dobrze, ale tak w trzech zdaniach, wiem, że o tym piszesz, ale tak w trzech zdaniach, czy dla tych, którzy byś nie dotknął do swojego pisanego tekstu.
O Moody'ego?
To jest refleksja.
Plus czy minus?
Plus.
To co mówiłem wcześniej, to ile on ma sposobów na podania. Ile podań ma. Skip pasy, przerzuty, penetrację do końca, do linii końcowej, znajdowanie gościa w rogu, w lewo, w prawo, zwykłe pocket passy w pick and rollu, zwykłe takie bounce passy długie, takie a la pocket passy, zwykłe takie penetracje pick and pop i odegranie do tyłu, wyprowadzanie akcji w kontrataku, widziałeś takie podanie za plecami, to tak jak wiesz, jakby nie podał, więc to mi się strasznie podoba, to mi się kojarzy z takim lepiej wyszkolonym technicznie Johnem Wallem. W tym momencie, w sensie John Wall w tamtym momencie miał bardzo dużo takich ryzykownych podań. Ale z drugiej strony widzę też takie sytuacje, w których on próbuje zrobić coś więcej i splituje pick and roll na przykład i jeszcze widzę, że ma jakieś kłopoty tutaj, jakby się z tym odnaleźć. Mam też taki problem trochę z nim, jeśli chodzi o zmienianie prędkości, zmienianie szybkości. W sensie ta eksplozywność na końcu, nie ma jej tak dużo, ale z drugiej strony ma wzrost i ma ogromny zasięg ramion, więc z tym nadrabia.
Jest silny jak zwierzę, no, to jest byk po prostu. Naprawdę, znaczy w sensie takim budowy ciała, no to jest taka, wiesz, to jest taki, nie wiem, do kogo porównać, no.
Rzut mi się nie podoba. Trochę. Technicznie.
No trafił, ale trafił tam na trójeczkę taką, wiesz, znaczy jest piękny.
Tak, ale no, nawet ta trójka, którą trafił, mi się nie podobała, bo go niesie do przodu przy tych rzutach i mam wrażenie, że na końcu, znaczy mam wrażenie, to nie jest wrażenie, to jest, że ja się pytałem się specjalisty wczoraj, więc jestem ciekaw opinii specjalisty, bo jeszcze cały czas czekam na tą opinię. A propos techniki rzutu, on trochę tak przytrzymuje rzut, jakby tak przytrzymywał od ułamek sekundy za długo, gdy jest u góry w momencie oddania rzutu. Że nie jest to taki naturalny ruch ręki. Jest to takie bardzo...
To się może poprawi jeszcze. Mhm. Zostanie parę razy kijem po łapach i będzie wszystko dobrze.
No i to też poprawi, jasne, może się poprawi, ale to też jest proces, tak, bo masz tak zwaną pamięć mięśniową, tak, jesteś przyzwyczajony do rzucania w ten sposób i pytanie, czy takie rzeczy powinno się robić, wiesz, już w NBA, czy nie powinno się tego robić wcześniej, czy da się zrobić, ile się z tego da zrobić, tak, czy da radę mu zmienić tą technikę rzutu, kiedy on będzie z drugiej strony pod presją tego, żeby trafiać te rzuty, wiesz, żeby się nie mówiło dobrze, ale nie umie rzucać, wiesz, on będzie się próbował nauczyć rzucać i wiesz, on będzie musiał zaufać w to, że ta nowa technika rzutu doprowadzi go do faktycznie lepszych rezultatów. To jest taki problem, jaki ma Ricky Rubio. I on o tym ostatnio kilka tygodni temu mówił o tym, że on naprawdę ciężko pracuje nad swoim rzutem, tylko że poprzedni trener rzutu, on teraz pracuje z Markiem Pemberthym, a wcześniej pracował z jakimś innym coachem i on nie był zadowolony z rezultatów w tej pracy. W sensie zmieniał technikę rzutu, ale nie czuł, że go to prowadzi w dobrą stronę. I teraz liczy na to, że coś się zmieni. Więc to jest, wiesz, kwestia już sportowca. On też musi w coś uwierzyć. Więc, no nie wiem, są ludzie, którzy się nigdy nie nauczą rzucać, bo zaczynają z taką techniką rzutu, że zmienienie jej to wymagałoby naprawdę, nie wiem, jakieś po prostu 2 lata czy nie ma w NBA i przychodzisz w NBA i znowu grasz, nie, jak Tyreek Evans na przykład. No nie wiem, ale też nie chcę przesadzać, bo on te rzuty trafia, tak? Czasem trafi taki rzut.
Bo i tylko zweryfikuję to trochę. Jak wszystko rzucasz, ale trafiasz, to whatever, no, znaczy... Czy nie jest kłopot, no.
Co mi się podobało jeszcze? Nie wiem, jakoś. A tobie? Coś jeszcze padło w oko?
Wiesz co, tak patrzę na tych graczy. Portis miał dobry mecz, ale potem słabszy, dzisiaj taki średni.
Widziałem, jest taki jeden gracz, o którym mówiłem krótko dosyć, bo nie, w końcu nie robiliśmy ich, ale wspominałem kilka razy, on grał w UCLA, nazywa się Norman Powell.
Tak, jest taki.
To jest shooting guard wybrany w drugiej rundzie przez Toronto. Ja go miałem na mojej liście My Guys, tam sześciu, pięciu ludzi. I podchodzę sceptycznie do tego, bo tak jak mówiłem, ktoś musi te punkty zdobywać. I rzucający obrońcy w lidze lepiej na tym poziomie potrafią czasem to robić. Wiesz, ma 193 cm wzrostu, ale ma zasięg ramion, jest bardzo dynamiczny, skoczny i sporo rzeczy umie. Jestem ciekaw, czy on będzie grał. bo widziałem kilka takich pojedynczych akcji Normana Powera, jakichś pojedynczych highlightów, pojedynczych zagrań, i one są bardzo imponujące. I to w ataku, i w obronie. W sensie rzeczy, które potrafi zrobić. To się może przełożyć na NBA. Mam nadzieję, że tam w Toronto gdzieś tam jest chyba miejsce dla niego. Mógłby gdzieś tam coś wejść. Coś tam mogłoby się wydarzyć, tak? Oni oddali przecież Gravisa Vasqueza, oddali... przypomnij mi, kogo oddali? Lou Williamsa? Tam gdzieś się trochę...
Miejsce chyba jest.
Przestrzeni trochę, żeby o coś powalczyć, zrobiło. Więc jestem ciekaw, czy Norman Powell w ogóle dostanie kontrakt, bo on na razie chyba nie ma kontraktu nawet jeszcze w Toronto.
No tak, potem jest, a nasz kochany Kabokle jest wspaniale gra.
Kabokle jest zabawnym graczem naszym.
Taki mało do poważne jest.
Ale patrz, Kabokle, on trafia te trójki. I on no trafiał tak, te trójki już...
Nie jakoś rewelacyjnie, ale...
On tak, w NBA też trafiał te trójki. Zresztą w D-League, tak, no właśnie, bo to jest też, to technika rzutu za trzy jego jest taka, nie wiem, mówię, też mnie nie przekonuje zupełnie. Znaczy nie, że zupełnie, tak mi się też nie najbardziej podoba, ale gdzieś widzę, że trafia, że coś tam mu wpadnie. A dzisiaj mówisz, że nie, tak, że było ile?
1-8.
1-8, no więc czyli czasem no. Nie trafia, bardzo nie trafia. Widziałem trochę tego Tafaresza z Atlanty.
Wielki
człowiek. Ja muszę zobaczyć więcej. No nie wiem.
Ja patrzyłem na Nowy Jork, więc tak nowojorkowo patrzę. Ten Grant wygląda nieźle. Znaczy jestem zaskoczony, bo z takich raportów, które były, że on takim tym koszem to tak nie za bardzo potrafi wejść, że się boi kontaktu, że jest taki trochę porcelanowy, że boisz się, że tam stłucze. Kurczę, wchodzi facet, w ogóle się nie czai, ma takie zjazdy, wiesz, ręką. What? Co ci się stało, chłopie? No. Wyglądało to naprawdę fajnie. A drugą taką pozytywną postacią jest niejaki Morris Njur, który dzisiaj przeszedł do legendy Ligi Letniej, na mniej 15 chyba punktów w czwartej kwarcie. Tak już pojawił się, nie? Taki fajny gość, który wygląda jak gdzieś tam wyszedł z jakiegoś Sudanu, z jakiejś już partyzantki, zdjął ten, dostał piłkę i tak się, wiesz, nieprawdopodobne, że taki energetyczny gość. Drugie ręce, dredy, potrafi grać po obu stronach boiska. Może chciałbym, żeby zatem złapał jakiś spot na rynku, to byłaby na pewno taka postać. On się lubi oczywiście sobie na łapce, ale no, nie wiem, czy to jest lepszy niż Travis Ware na chwilę obecną.
Czy Nowy Jork jest...
historia trochę...
Czy Nowy Jork jest lepszy niż Sacramento?
Nie.
Nie?
Nie.
Nie wiem, spojrzałem wczoraj na skład Nowego Jorku i tak sobie pomyślałem, to jest
serio?
Dziwny skład, jak sobie spojrzałem na to. Dziwny skład, nie wiem, z takiego
spojrzałem. Nie, będziemy jeszcze dziwny to znaleźć, ale to nie wiem. No,
Nowy Jork ma mało ludzi, mało ma gardów Nowy Jork. Bardzo mało. Bardzo mało gardów. Jest na kontraktach są Calderon, Jarian Grant, Arona Flalo, Langston Galloway i Ricky Ledo. I to jest koniec. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jako niski skrzydłowy może grać Carmelo, ale on jest czwórką, Lance Thomas, ale on też bardziej jako smallballowa czwórka. Derrick Williams, ale on też bardziej jako smallballowa czwórka, to jest jeszcze Klianton i Early. Więc to jest sześciu takich obwodowych ludzi.
Zrobił spore postępy, muszę powiedzieć.
Ale z tych sześciu obwodowych ludzi, czterech to jest debiutanci albo drugoroczniacy, albo Ricky Ledo, czyli Early, Ledo, Galloway i Grant. Dwóch pozostałych to jest gość, który się nazywa Jose Calderon i Aaron Aflalo. Jak myślę sobie, że to taka siła. Z drugiej strony to jest triangle offense i oni nie grają pick and rolli, więc to też jest trochę inaczej. Gdyby to był zespół grający jakoś normalnie, chociaż no właśnie, oni grali w tej drugiej części sezonu, grali trochę bez triangle offense, więc jestem ciekaw, jak w ogóle będzie grał Nowy Jork teraz, jak zacznie, czy będzie grał tak jak w drugiej części sezonu trochę grali, że tam już tego triangle offense za dużo nie było, czy też tak jak zaczęli początek sezonu i próbowali tych trójkątów i Jared Smith próbował się nauczyć wszystkiego i tłumaczy ludziom teraz w NBA o co chodzi. Ciekawe. No, dziwny team na papierze. Jakiś tak, nie wiem.
Zobaczymy.
No dobrze. Czy coś mamy jeszcze dzisiaj? Coś co chcielibyśmy...
Perry Jones z Bostonu.
Pisałem wczoraj o tym, tak. Perry Jones jest z Bostonu.
Ja już o tym widziałem. Oczywiście ostatni dzwonek dla Perry'ego Jonesa, bo taka była, jakby tak skonkludowałeś ten
Tak. Ale z drugiej strony to jest człowiek, który ma takie warunki fizyczne, że on będzie zawsze powracał w charakterze takiego, a może, a nuż się uda, a nuż znajdą się minuty dla Perry'ego Jonesa.
Offinday będzie na to jeszcze zatruwał przez najbliższe 10 lat, ten.
No, tego typu, tak, że będzie powracał ten, nie wiem, gracze typu, oczywiście nie chcę go z Anthonym Randolphem porównywać, bo Anthony Randolph sobie tam w Rosji znalazł miejsce do życia. On teraz podpisał znowu kontrakt. Tak, nawet ten typ zawodnika, że ma po prostu bardzo dobre warunki fizyczne. Akurat w przypadku Perry'ego Jonesa możesz grać nim naprawdę w wielu miejscach, no ale no, nie umie niczego robić świetnie, nie umie nawet niczego robić bardzo dobrze, więc tak w zasadzie nie wiem, co on tak naprawdę umie, ale umie, teoretycznie umie zrobić dużo rzeczy, jest długi, nie wiem. Ani nie jest szybki, ani nie umie zbierać to on w ogóle nie umie, ani nie rzuca dobrze, ani nie wymyśli czegoś sam na sam, trochę umie w post, ale to też niewiele. Trochę umie podać, ale to też jakoś bez tego, bez jakiegoś nie wiem, co on umie. Ale może nie, może się czegoś nauczy przez to lato, może coś doda do swojej gry, może w Polsce no, będzie grał lepiej.
Ja mam chciał, żeby on i Deron Land jakoś tak jak wiesz.
I to?
Zrobili krok do przodu. Jeremy Land.
To wie, no tak, oni byli na końcu, oni nie grają na końcu tego sezonu.
Tak udowodnili tak trochę głodarzom. Tam projekt, you were wrong.
Trochę. Jeremy Lamb to jest taki Terence Ross trochę, no, tego typu gracza.
No tak, no, ale moim zdaniem ta kariera tak się nie rozwinęła, bo nie miał szans, nie dostał szansy. Jak ktoś tak zaczynał w Houston, to było, wydawało się, że ten indziej, wow, Jeremy Lamb, man!
Tamta legendarna liga letnia Houston, gdzie Donata Smutyjunas, Terence Jones i Jeremy Lamb robili rzeźnie przez jakieś 3 mecze. Była no taka
tak,
liga letnia.
Ale jest taka historia.
Pamiętam. Ale właśnie liga letnia, ja to cały czas pamiętam, jak oni rzucali tam, nie wiem, po 20 punktów razem wszyscy, miazga w ogóle, Houston, co za brat, co za młodzież. Ciekawe.
No, tak było, no.
Tak trochę było. A patrzę jeszcze, czy coś się wydarzyło, czy coś się stało. Śledzisz może tutaj poczynania Marcina Gortata w Polsce na jakieś różne historie, obozy, jakieś takie tutaj pojawianie się w mediach. Powiem ci, że miałem się wybrać na jakiś camp i tak jakoś, kurczę, nie dotarłem w końcu, no, tak nie wiem, kiedyś byłem dwa razy.
Tak, to chciałeś tak pogadać z nim, to już Marcin, no powiedz jak to jest.
Wiesz co... Chciałem z nim pogadać, chciałem zrobić z nim wywiad, ale tak sobie pomyślałem... Nie wiem, co tak naprawdę chciałbym od niego wyjąć. Ja bym chciał porozmawiać kiedyś...
Coś innego, coś takiego.
No właśnie, ja bym chciał kiedyś z Marcinem Gortatem tak porozmawiać bardziej głębiej o niekoniecznie o sporcie.
Aha. A o czym?
No to, ale to widzisz, nie będę mówił już. To może mi się uda to zrobić jeszcze jak reprezentacja zacznie grać i będą takie, wiesz, okazje, żeby wziąć...
A ty jedziesz do Francji, czy nie?
Tak, wybieram się do Francji. Jaki jest plan? Zobaczymy, jak to dalej. Ale jest już zorganizowany wyjazd do Francji, więc mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. Powinno dojść do skutku, więc tak. Wybieramy się do Montpellier we wrześniu. Tam reprezentacja gra w grupie. 5 września, jeśli dobrze pamiętam. No nic. Jeszcze czegoś szukam, może coś znajdę. Czy coś zgubiliśmy, coś mieliśmy mieć? O czymś mieliśmy?
Ja się zastanawiam, czy jest jakaś historia, czy jest jakiś...
Super, będziemy tak wykopywać rzeczy, szukać rzeczy.
Ostatnie... To jest zdjęcie młodych sióstr Riley. Znaczy nie Riley, tylko młodych sióstr Kary.
Jest już zdjęcie?
No jest, już tam trzyma na rączkach.
Tak? Szczęśliwa, czy też już wkurzona, że ojej, zabierze mi blask.
Tak, ja nie zapomnę jak ten. Jak mój syn się urodził, to jest młodszy od mojej córki, nie? Córka tak trzeciego dnia tak zapytała, kiedy po syna przyjdzie jego mamusie.
To tak trochę czasem bywa.
Bo to już chyba jest ten moment, że to jest ten.
Już może tego zabrać.
Potem, a drugie było takie, że tam chciała go wyrzucić do śmieci. Nie, to jest trudne dla dziecka.
No tak bywa z dziećmi, nie? Z takiej różnicy.
No, to wiesz, to się trochę wszystko się zmienia, jak się pojawia drugie dziecko. Mhm. Nagle nie jesteś numer uno.
Numer uno. Riley będzie walczyć o swoje miejsce w kamerach. Wierzę w nią. Wierzę w nią. Ciekawe, czy będzie bezwzględnie walczyć o to. Obawiam się, że może bezwzględnie walczyć o swoje miejsce.
To może być trudne.
Ta dziewczynka została strasznie zarażona już od najmłodszych lat tym, że no, ona będzie celebrytką. To się tak skończy dla niej jakoś. Już jest. Resztą. Ja nie wiem, czy to jest dobrze dla małego dziecka.
Podobno Adam Silver miał jakąś przemowę. Coś chciałeś powiedzieć?
Ja jeszcze nie dotarłem. Nie, właśnie, bo są spotkania, wiesz, cały czas trwają spotkania. W poniedziałek było spotkanie trenerów, wczoraj było spotkanie, jeśli się nie mylę, Board of Governors, potem jakieś...
Ja się tam jak są hack.
Oni tam nie są. Już było kilka spotkań w tym, już były spotkania w trakcie playoffów i tak jakoś nikt tam póki co nie chce tego ruszać, więc jeśli jest coś nowego, to chyba nic takiego przełomowego w tej sprawie. Tak jakoś nie widzę jakiegoś takiego ruchu, jeśli chodzi o zrobienie jakichś, no też Adam Silver mówił, że no, będę tutaj zmieniał, ale to też nie ma tak dużo tych zmian. Ten komitet egzekucyjny, czy competition committee wystosował rekomendację, żeby to, o czym już mówiliśmy w playoffach przy okazji Portland Trailblazers, żeby zwycięzca dywizji nie miał miejsca w pierwszej czwórce zagwarantowanego.
To się chyba przepchnie.
To jest takie dosyć łatwe, wydaje mi się, do przepchnięcia. Dobrze. To będzie wszystko na dzisiaj.
Chyba tak.
Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam cię, trzymaj się.